Moi drodzy, dobiega końca dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Kulminacyjnym momentem dzisiejszej uroczystości, tak bardzo charakterystycznej dla naszej polskiej pobożności, dla polskiego katolicyzmu, są okazałe procesje eucharystyczne po ulicach naszych miast, naszych miejscowości. Tak było i tutaj. Przeszliśmy w uroczystej, dość długiej procesji, bardzo dostojnie rozmodleni, rozśpiewani, co nie jest wcale taką rzeczą częstą. Bywałem na takich procesjach, gdzie poza organistą praktycznie nikt nie śpiewał, ale były troskliwe mamusie, które co chwilę podtykały dzieciom coś do picia, coś do jedzenia, no bo przecież dziecko się zmęczy procesją eucharystyczną, podczas gdy dziecko biega kilka godzin koło domu i jakoś nikt tam specjalnie nie biegnie z bidonem czy z butelką wody, żeby się dziecko napiło. Bywa różnie, ale patrzyłem z pewnym uznaniem dla pobożności, dla zaangażowania właśnie was, którzy uczestniczyliście w tej procesji. Widziałem też kilka okien udekorowanych przy trasie przejścia procesji i to jest bardzo piękny znak wiary i takiego zaproszenia, przyjęcia tego dostojnego gościa Jezusa Chrystusa. Widziałem też, jak jakaś mała dziewczynka podnosiła płatki kwiatów sypanych pod stopy Pana Jezusa i zabrała je ze sobą, pewnie włoży do swojej książeczki, do modlitwy, jako pamiątkę z procesji eucharystycznej. Widziałem, jak kilka innych osób zabierało gałązki z brzuzek stojących obok poszczególnych ołtarzy. To taka pamiątka bliskości Pana Jezusa. To są wszystko piękne gesty wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa. Warto przypomnieć, że ta piękna tradycja, która wciąż w Polsce jest podtrzymywana, ma swoje korzenie w pewnym ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w roku 1263. To już grubo ponad 7 wieków, 750 lat. Mianowicie była to taka historia, autentyczne wydarzenie, potwierdzone historycznie. Pewien kapłan imieniem Piotr, pochodził z czeskiej Pragi, szedł w pielgrzymce do Rzymu razem z grupą swoich wiernych, aby tam w Rzymie uzyskać wyjaśnienie tej trudnej do pojęcia prawdy, że chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino Jego krwią. My jesteśmy tego świadkami zawsze, ilekroć uczestniczymy we mszy świętej. Widzimy właśnie, jak kapłan powtarza słowa Chrystusa i chwilę potem ukazuje nam święte postaci, a my na nie patrzymy, adorujemy i wierzymy, że to już nie jest chleb, choć ma postać chleba, ale w istocie jest to ciało Chrystusa. Tak samo dzieje się z winem w kielichu. I my je przyjmujemy z wielkim szacunkiem i wiarą, głęboko przekonani, że to Chrystus przychodzi do nas. To On wnika jako pokarm we wszystkie części naszego ciała, w każdy zakamarek naszego ciała. Przemienia nas, uświęca nas od środka. Stajemy się do Niego podobni przez to, że spożywamy Jego ciało, Jego krew jako chleb i jako wino. Ale trudne jest to dla ludzkiego rozumu pojąć, jak to się dzieje, że chleb na zewnątrz pozostaje chlebem, zachowuje postać chleba, ale już nie jest chlebem, jest ciałem Chrystusa. I te wątpliwości były i pewnie pozostaną dla wielu ludzi. I tymi problemami pragnął się podzielić w Rzymie ów kapłan Piotr. Zatrzymał się w miejscowości Bolsena nad jeziorem. Kiedyś miałem okazję tam być. Piękne miasteczko, pięknie położone nad właśnie jeziorem. To jest tak mniej więcej 100 kilometrów na północ od Rzymu, tu w naszą stronę. I tam wczesnym rankiem w kościele świętej Krystyny sprawował mszę świętą. I kiedy podniósł hostię, aby ukazać ją wiernym, nagle na oczach wszystkich z tej hostii zaczęły skapywać krople krwi na korporał, czyli na tę serwetę znajdującą się pod kielichem i pateną. Wszyscy to widzieli. Przerażeni i zdumieni niezwykłością tego cudu, czym prędzej udali się w procesji do pobliskiego miasta Orvieto, w którym akurat przebywał na wakacjach papież Urban IV. Papież, który od dawna nosił w sercu pragnienie ustanowienia święta ku czci Eucharystii, odczytał to jako ostateczny znak przynaglający do takiej decyzji. I rok później, w 1264 roku, 11 sierpnia, wydał bullę pod tytułem Transiturus, w której ustanawia dla całego Kościoła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w czwartek po niedzieli Przenajświętszej Trójcy. W międzyczasie zlecił swojemu przyjacielowi, wybitnemu teologowi, świętemu Tomaszowi z Akwinu, aby opracował odpowiednie teksty liturgiczne. I my te teksty używamy do dzisiaj. Przed chwilą, przed czytaniami słyszeliśmy wezwanie módlmy się i formułę modlitwy, którą ułożył święty Tomasz. W dzisiejszą uroczystość śpiewamy pieśni, jak chociażby Zbliżam się w pokorze i niskości swej, czy inną pieśń Sław języku tajemnice, której ostatnie dwie zwrotki zawsze śpiewamy przed błogosławieństwem eucharystycznym, przed tak wielkim sakramentem. To są teksty ułożone przez świętego Tomasza ponad 700 lat temu. One wciąż w Kościele żyją. I właśnie wtedy utrwaliła się praktyka tej uroczystej procesji, w której wynosimy ciało Pańskie na zewnątrz świątyni, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie żyjemy. Zapraszamy Chrystusa do naszych obejść, aby On to uświęcił swoją obecnością, aby nam pobłogosławił. Pięknie to wyraził nasz poeta Franciszek Karpiński w tej pieśni, którą też często śpiewamy w Boże Ciało. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami przychodzi chleba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. To jest właśnie opis tej uroczystej procesji, którą dziś przeżyliśmy. Ale moi drodzy, dzisiejsza uroczystość z tą piękną procesją przy wspaniałej pogodzie, jaką Pan Bóg nam dał, nie może być tylko jednorazowym wydarzeniem, o którym zapomnimy już za kilka dni, pochłonięci różnymi sprawami. Dzisiejsza uroczystość jest po to, aby pobudzić w nas wiarę w Eucharystię, abyśmy stali się gorliwsi w przeżywaniu Eucharystii. A od kogo mamy uczyć się życia eucharystycznego, jak nie od świętych, a przede wszystkim od Najświętszej Maryi Panny? Może wam się wydawać dziwne, że wskazuję tutaj na Maryję jako wzór życia eucharystycznego. Przecież Pismo Święte nic nie mówi o tym, aby Maryja była w Wieczerniku w Wielki Czwartek, kiedy Pan Jezus ustanawiał Najświętszy Sakrament, Eucharystię i Kapłaństwo. Nic o tym Pismo Święte nie mówi, ale trudno też wykluczyć. Święty Jan Paweł II w ostatniej encyklice swego życia pod tytułem Ecclesia de Eucharistia Vivit, wydanej w 2003 roku, ostatni rozdział poświęca właśnie Matce Bożej. I zatytułował ten rozdział Niewiasta Eucharystii. Maryja to niewiasta Eucharystii. To przedziwne określenie i bardzo wymowne. Przecież Maryja nie była kapłanem. I gdyby Chrystus chciał, aby kobiety sprawowały funkcje kapłańskie, to z pewnością jako pierwszą zaprosiłby do tego urzędu swoją matkę Maryję, niepokalaną dziewicę, bezgrzeszną, najświętszą, najbliższą Jemu i Jego dziełu. a jednak wybrał mężczyzn, wybrał kapłanów, wybrał apostołów, jak wiemy, ludzi słabych, grzeszących, potykających się, nie zawsze rozumiejących jego naukę. To też jest jakaś tajemnica, dlaczego właśnie tak Pan Jezus ustanowił, dlaczego taki porządek. Niemniej jednak Maryja jest dla nas wzorem życia eucharystycznego. Pisze o tym właśnie święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia, nazywając Maryję niewiastą Eucharystii. Czego możemy uczyć się od Maryi? Przede wszystkim postawy uwielbienia. Maryja to jest ta, która w chwili zwiastowania odpowiada Bogu fiat, a chwilę później na progu Elżbiety wyśpiewuje ten radosny hymn Wielbi dusza moja Pana. Właśnie Eucharystia, to greckie słowo Eucharystia, oznacza dziękczynienie, oznacza uwielbienie. My sprawując te święte obrzędy oddajemy chwałę Bogu. Boga uwielbiamy. Nawet jeżeli msza święta sprawowana jest w intencji błagalnej o zdrowie czy za zmarłych, to zawsze ona w istocie jest uwielbieniem Boga. Sprawujemy ofiarę uwielbienia i w takim duchu trzeba nam przeżywać każdą mszę świętą, tak jak Maryja, zadziwić się tą tajemnicą, której może nawet nie rozumiemy, ale przecież nie chodzi tylko o rozumienie, ale chodzi o przeżywanie. Ileż jest takich rzeczy w naszym życiu, w naszym otoczeniu, których nie rozumiemy i pewnie nigdy nie zrozumiemy, a jednak w nich uczestniczymy, a jednak je przeżywamy, a jednak są one dla nas ważne. Tak samo Eucharystia. Więc od Maryi uczymy się tej postawy uwielbienia, dziękczynienia za wielkie dobra, jakie Bóg uczynił przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ilekroć uczestniczymy we mszy świętej, dziękujmy więc za dzieło naszego zbawienia. Dziękujmy za to, że Jezus pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata pod postacią chleba i wina. Dziękujmy za to, że stał się pokarmem, że stale nas karmi, że nas przemienia, że nas uświęca. Dziękujmy za całe dzieło zbawienia, mocą którego świat ten dostępuje także uświęcenia i zbawienia. Dalej Jan Paweł II, wskazując na Maryję, każe nam uczyć się od niej prawdziwej adoracji. Adoracja to przede wszystkim obecność. Jezus jest z nami, jest w tabernakulum, jest dla nas. I my przychodzimy, aby być dla Niego, aby tę chwilę czasu Jemu poświęcić. Adoracja to spotkanie z Jezusem, nawet jeżeli nie zawsze są tam słowa, nawet jeśli to jest milczenie, ale to jest spotkanie. I tego spotkania uczymy się od Matki Najświętszej. Ona przecież była stale przy Jezusie. Najpierw jako dziecięciu, potem, kiedy Jezus podejmował publiczną działalność, jak wskazują teksty ewangeliczne, Maryja była gdzieś tam blisko Niego, stale przy Nim obecna, stale w Niego zapatrzona, stale Go adorująca. I my od niej takiej postawy adoracji uczymy się. Ewangelista Łukasz, którego fragment Ewangelii słuchaliśmy przed chwilą, aż dwukrotnie podkreśla, że Maryja wszystkie te rzeczy, wszystko to, co się działo, rozważała i zachowywała w swoim sercu. Czyli po prostu adorowała. Modliła się tymi treściami. My często modlitwę postrzegamy jako wypowiadanie formuł. Tymczasem modlitwa to jest także rozważanie, to jest to smakowanie tych wydarzeń, to jest angażowanie swojego umysłu, swojego serca do Bożych spraw. To jest właśnie modlitwa, to jest medytacja, której tak bardzo nam potrzeba w tym zagonionym świecie. I takiej postawy adoracji, zwłaszcza wobec Najświętszego Sakramentu, uczymy się od Matki Bożej. Nie żałujmy czasu na adorację, kiedy idziemy na mszę świętą. Może dobrze byłoby przyjść troszkę wcześniej, aby tu, przed mszą świętą, zanurzyć się w ciszę Kościoła, zanurzyć się w swoje myśli, uświadomić sobie, Pan Jezus na mnie czeka. Tęsknię za Nim, przychodzę wcześniej, aby się z Nim spotkać, aby Mu powierzyć swoje życie, aby Mu podziękować za wielkie dobra, za wszystko, co otrzymuję, aby Mu przedkładać swoje sprawy, aby prosić Go o przebaczenie, o uświęcenie. Nie żałujmy tych chwil czasu przed mszą świętą. Dobrze jest też po mszy świętej chwilę się zatrzymać, aby jeszcze chwilę pozostać przy Nim, aby Go jeszcze chwilę poadorować, tak jak Matka Najświętsza. Nie uciekajmy z Kościoła. Nikt nas stąd nie wygania, nie wyrzuca. To jest Kościół nasz, dla nas. Możemy tu chwilę pozostać z Nim. Ceńmy sobie też chwilę adoracji, kiedy jest wystawienie przy różnych okazjach, jak chociażby, jak widziałem w czasie Triduum Paschalnego. To są właśnie postawy eucharystyczne, których uczymy się od Matki Bożej. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie postawa eucharystyczna, której uczymy się od Maryi, to postawa ofiary. Maryja uczy nas, jak ofiarować siebie Bogu. Kiedy usłyszała propozycję archanioła Gabriela, aby stała się matką Syna Bożego, bez wahania odpowiada: oto ja, służebnica Pańska. Wyraża całą swoją gotowość oddania swego życia, rezygnacji ze swoich życiowych planów po to, aby spełniać plany Boże. Właśnie kiedy przychodzimy na Eucharystię, pamiętajmy, to jest ofiara, ofiara Chrystusa, w którą włączamy siebie, swoje życie, swoje sprawy. A więc to powinna być także nasza ofiara. Ja muszę coś od siebie ofiarować Bogu, jeżeli chcę z tej ofiary zaczerpnąć dla mojego życia. Dlatego idąc na mszę świętą, pomyślmy, co ofiaruję Jezusowi, co położę jako dar na ołtarz razem z hostią. Może to będzie moje cierpienie, może mój jakiś kłopot, jakiś problem, coś, z czym sobie nie radzę i przynoszę Jezusowi w darze i mówię: Panie Jezu, Ty to weź, przemień to, uświęć to, Ty wszystko możesz. To może być taki dar, to może być jakiś mój sukces. Dlaczego mielibyśmy tylko we mszy świętej prosić? Dziękujmy także. Dziękujmy za to dobro, które jest w nas, za to dobro, którego doświadczamy, za to dobro, które otrzymujemy od ludzi, od sytuacji. Przynośmy tę naszą wdzięczność na mszę świętą jako nasz dar na ołtarz. Warto pomyśleć właśnie, co będzie moim darem dziś na mszy świętej, kiedy tu przychodzę. W ten sposób pełniej będziemy przeżywać to spotkanie z Chrystusem, który pod postacią chleba pozostał z nami po wszystkie wieki aż do skończenia świata. Pozostał z nami jako pokarm na drogę, abyśmy nie ustali w drodze do wieczności. Troskliwa matka, gdy dziecko wybiera się na wycieczkę czy w podróż, szykuje mu kanapki, aby z głodu nie osłabło. Tak samo i my stale pokrzepiamy się chlebem eucharystycznym, abyśmy nie ustali w drodze ku ostatecznemu przeznaczeniu, jakim jest nasze niebo.